Wracamy do rozmowy z Małgorzatą Błońską, Polką mieszkającą od 9 lat w Chinach. Była już mowa o nauce języka chińskiego, o życiu studenckim, to teraz zapytamy o to, jak żyje się w Chinach. Mimo iż od Polski dzieli Małgorzatę Błońską kilka tysięcy kilometrów, to tam również niestety zimy są zimne, choć opady śniegu to rzadki widok.
Jest zimno, tak. To znaczy ja z tego co wiem, to nie ma temperatur takich mrozowych jak u nas, na przykład się zdarzało parę lat temu, chociaż u nas też chyba teraz już troszeczkę cieplej, ale w Pekinie jest bardzo duży wiatr, więc temperatura odczuwalna jest bardzo nieprzyjemna. Poza tym często wieje też piaskiem z pustyni Gobi, który jest przez wiatr przenoszony przez setki kilometrów, więc jest bardzo nieprzyjemnie w zimie. No i nie ma śniegu. Jeżeli śnieg spadnie dwa razy w roku, to jest cud, który nam się zdarzył bodajże w marcu nawet, czy w kwietniu, więc już na przykład kwiaty zakwitały na Wielkim Murze i spadł śnieg, więc była taka wiosna w śniegu. No było coś niesamowitego. Więc te zimy są takie dosyć ciężkie, jeżeli chodzi o wiatr, ale tak generalnie to ja bym powiedziała, że mi się wydaje, że jest w Pekinie zimniej niż u nas.
Czyli jednak, a najpiękniejsza pora roku?
No to kiedyś to była wiosna i jesień, ale jakoś tak się dziwnie skończyły, ponieważ teraz mi się wydaje, że w Pekinie, tak jak powiedzmy 9 czy 8 lat temu były jeszcze 4 pory roku, to teraz już chyba są 2, bo wiosna trwa 2 tygodnie, jesień trwa 2 tygodnie, co też ma jakieś pozytywy, bo trzeba tylko 2 rodzaje ubrań. Więc ja moją kurtkę wiosenną przestałam nosić parę lat temu, bo po prostu jest albo gorąco, albo jest zimno.
No właśnie, teraz sobie rozmawiamy tak o życiu we współczesnych Chinach, ale przecież Chiny, no to Wielki Mur, no to ta historia kilkutysięczna, która nas fascynuje i intryguje, bardzo tajemnicza, jak też powiedzieliśmy sobie na początku. Czy jest w ogóle czas, czy był czas przez tych 9 lat na poznawanie tej historii?
Myślę, że było sporo czasu, tym bardziej, że tak naprawdę mnie historia Chin interesowała już w ogóle zanim tam pierwszy raz pojechałam. Więc jeżeli chodzi o takie rzeczy, które gdzieś tam historycznie się w Chinach udało odkryć, to chyba moim gdzieś tam może takim największym przeżyciem było to, że mogłam zobaczyć i początek, i koniec Wielkiego Muru. I one są zupełnie inne. Ten początek tego Wielkiego Muru, to nawet nie jest mur, to jest piasek. Więc oni ten piasek muszą tam dowozić świeży. To jest po prostu tam, gdzie się zaczęło wszystko na pustyni. Koniec Wielkiego Muru z kolei wchodzi do morza. Więc to jest zupełnie inny mur. I mam też takie swoje ulubione miejsca, gdzie tą historię się naprawdę czuję. Jest też takie miejsce na Wielkim Murze, gdzie legenda głosi, że w cegłach jest zamurowany mężczyzna o nazwisku Wan, dlatego że była przepowiednia z kości wróżebnych, czyli na kościach żółwich, że muru się nie da wybudować, jeżeli nie zginie 10 tysięcy ludzi. A słowo 10 tysięcy w języku chińskim to jest Wan, więc mądry król zdecydował, że po prostu zabije jedną osobę, która ma tak na nazwisko, zamiast 10 tysięcy ludzi. No i właśnie on tam ponoć jest zamurowany w tym murze.
No właśnie, udało się cały mur zobaczyć?
No całego nie, bo to jest prawie tak długie jak rzeka Nil, czyli 6 tysięcy kilometrów, ale ja mam takie swoje ulubione miejsca. Udało mi się zobaczyć różne odcinki. No najbardziej cieszę się z tego, że ten początek i koniec mi się udało, ale jeżeli chodzi o takie miejsca murowe gdzieś tam w okolicy Pekinu, to mam takich parę ulubionych. One są zupełnie różne od siebie. Niektóre są takie, że są po prostu zupełnie ruiny, że po nich się trzeba bardziej wspinać. To trochę tak jak wspinaczka skalna. Są takie miejsca, że są na przykład bardzo zielone, jest masa drzew. Są takie miejsca, że są tylko góry, ale są też i takie miejsca, gdzie jest woda. Więc moim ulubionym zajęciem, jak się zaczyna lato w Pekinie, to jest taki kamping na Wielkim Murze. Po prostu bierzemy kanapki, wspinamy się na mur i tam śpimy. I po prostu budzi nas takie czerwone słońce, które wstaje o poranku o 5 rano z tych gór z nad Wielkiego Muru. No, wrażenie jest niesamowite.
Jak Chińczycy traktują tam Wielki Mur? Bo dla nas, dla Europejczyków, to przede wszystkim coś, co trzeba zobaczyć, obowiązkowo będąc w Chinach, coś, co widzimy z kosmosu i tak dalej, ale niewiele więcej wiemy na ten temat.
Tak, poza tym okazuje się, że to, że go widać z kosmosu, to jest mit, ponieważ on nie jest wcale taki wysoki, więc to gdzieś tam się utrwala oczywiście w naszej świadomości, ale ponoć go wcale jednak nie widać, a Chińczycy oczywiście traktują go jako spuściznę historyczną, i gdzieś tam jako symbol potęgi Chin, ponieważ on miał bronić przed najazdami z zewnątrz, tak, więc rzeczywiście jest widziany po prostu jako element historyczny w Chinach, ale są też takie głosy, że jest to element gdzieś tam zbudowany na niewolnictwie, bo jednak trzeba było zapędzić masy ludzi, którzy by wnosili te wszystkie kamienie na góry, a tam naprawdę jest się ciężko wspinać, jak się niczego nie niesie, a co dopiero jak się coś niesie. To są ogromne tony materiału, które gdzieś tam ci wszyscy niewolnicy musieli wnieść, a więc też i wiadomo, że ponosili śmierć w ogromnych ilościach. Tam bardzo dużo ludzi zginęło w ogóle budując ten mur, więc to jest takie trochę połączenie sprzeczności, jak się tam jest, bo jednak widzi się tą jego potęgę i to, co ten Wielki Mur oznacza, ale też i jak się pomyśli trochę, jak on powstawał, to aż ciarki przechodzą po ciele.
W
ostatniej części naszej rozmowy poruszymy temat zwiedzania Chin. Co warto zobaczyć? O to zapytamy za kilka minut.